Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, rozpoczynamy zawsze wyjątkowo obfity w Boże łaski czas parafialnych rekolekcji. Rekolekcji wielkopostnych. I tym razem pochylimy się we wspólnej refleksji nad bardzo ważnym wymiarem naszego człowieczeństwa i pracy wewnętrznej, jakim jest uświadomienie sobie, jakie są nasze wady główne, jakie są najważniejsze grzechy. Albowiem to one właśnie są przyczyną Jezusowego i naszego cierpienia. I to one właśnie zamykają nam bramy do szczęścia, zarówno doczesnego, jak i wiecznego. Są nam dobrze znane już od najmłodszych lat, już od czasu nauki katechizmu. A oto ich imiona. A tak się dobrze składa, że te imiona macie tu zapisane przed ołtarzem, zamocowane na tych ciężkich głazach. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. Zechciejmy zatem, najmilsi, przez te najbliższe dni przychodzić do Kościoła, aby szlifować umysł i rozpalać serce miłością i naszą wytężoną pracą nad sobą. To trzy wybrane dni spośród 40 tegorocznego Wielkiego Postu. I wiem doskonale, że stać nas na taki w sumie niewielki odcinek czasu, w którym rzeczywiście solidnie przyłożymy się do przemiany siebie samych, naszych myśli, słów, uczynków. Wiemy bowiem doskonale, że nawet niewielka zmiana sposobu życia, myślenia, mówienia rodzi w przyszłości ogromne owoce i dobre plony. Maleńka bowiem korekta kursu łodzi w całości naszej żeglugi życia może zadecydować, że dopłyniemy bezpiecznie do portu szczęścia i zbawienia. A zatem wykorzystajmy dany nam przez Boga dar czasu i podejmijmy duchową, sumienną pracę nad naszymi wadami, aby je wykorzenić i jednocześnie zaszczepić w to miejsce choćby maleńkie ziarenka dobra. Pycha. Obrazem bodajże najlepszym pychy w Ewangelii jest przykład faryzeusza, który modli się z celnikiem w świątyni. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej jego myśleniu, postawie, wypowiadanym słowom. A obraz ten maluje ewangelista Łukasz w 18 rozdziale swojej Ewangelii. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu. Daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Jeśli jest lekarz, to może tam z pomocą, bo trzeba. Tak, moi kochani, w świątyni faryzeusz staje wobec samego siebie. Tekst oryginalny mówi właśnie o takiej postawie, w której modlący się człowiek rozważa przed sobą samym swoje osiągnięcia. Bóg jest dla niego wyłącznie dodatkiem, takim uchem, które musi cierpliwie słuchać tego, jaki to doskonały człowiek przyszedł na spotkanie z nim, który jest przecież Panem nieba i ziemi. Najpierw faryzeusz dziękuje Bogu za to, że jest lepszy od innych ludzi, których tutaj wymienia. Zdzierców, oszustów, cudzołożników oraz od celnika, który także był na modlitwie w tej świątyni. I mówi do Boga o tym, jaki to On jest cudowny, jaki doskonały i pełen uwielbienia. Owszem, posługuje się logicznym myśleniem, gdyż nikt z nas, Pan Bóg także, nie akceptuje postawy zdzierstwa, oszustwa czy cudzołóstwa. I ciekawym jest to, że włącza do swojej modlitwy uwielbienia samego siebie, także celnika, który jest obok i się modli. Ale zwraca uwagę na niego niepozytywnie, że tworzą razem z nim wspólnotę ludzi, którzy modlą się w świątyni do Boga. Lecz negatywnie. Także właściwie to ten drugi człowiek w modlitwie przeszkadza faryzeuszowi. I z całości tej sceny wynika, że Pan Bóg chce czy nie chce, to musi się zachwycać faryzeuszem, gdyż on łaskawie zechciał nawiedzić dom Boży. Kochani, jest to sztandarowy przykład człowieka przenikniętego do głębi samozachwytem własnej pychy. I postawmy sobie teraz pytanie. Czy nie jestem niekiedy podobny i podobna do tego pełnego pychy faryzeusza? Jak wygląda moja samoocena? Jak ukazuję się przed Bogiem w modlitwie mojej? Jaką mam relację do drugiego człowieka? Są, moi kochani, pomiędzy nami tacy ludzie, którzy w swoim własnym mniemaniu robią Panu Bogu łaskę, że raczyli przyjść do kościoła. I w swojej pysze tak rzucają Panu Bogu ochłap swego czasu, aby On się ucieszył, że zechcieli się w ogóle z Nim spotkać. Podobnie jest z sakramentami. Taki pełen pychy łaskawca przychodzi raz do roku do spowiedzi świętej, robiąc Panu Bogu właśnie łaskę, że zechciał to uczynić. A kolejny element to zakaz porównywania się w pysze z innymi, którzy postępują nieco gorzej niż my, a przynajmniej tak się nam wydaje. Nie wypada stawać do zawodów z ludźmi słabszymi, z maluczkimi czy mniej wykształconymi od nas. To tak, jakby ktoś się chwalił, że pokonał niemowlaka w teleturnieju na inteligencję, albo był szybszy niż małe dziecko w wyścigu kolarskim. Porównajmy się z tymi, którzy są od nas lepsi i doskonalsi. Na przykład takie zestawienie. Święty Jan Paweł II i ja. Żaden z nas nie chciałby się porównywać z tym tytanem wiary. Blednie bowiem, i to bardzo, przy nim nasza świętość. Chcę być lepszy, ale tylko po to, aby wywyższać się nad bliźniego. Taka postawa nieraz grozi i mnie, i Tobie, drogi bracie i siostro. I nie możemy jej nie zauważyć, gdy pojawi się w naszych duszach. Chciwość. Zawsze mnie zastanawia, dlaczego w tych wadach głównych chciwość jest umieszczona na drugim miejscu. Zaraz po największej z wad, po pysze. Nie ma tu nieczystości, gniewu czy lenistwa, ale właśnie chciwość. Jest to bardzo ważne pouczenie dla nas, ludzi XXI wieku, którzy uganiamy się za pieniądzem od wczesnego rana do późnej nocy. Chciwość zaraz po pysze jest największą wadą ludzi, gdyż dla pieniędzy człowiek jest w stanie zabić bliźniego, a także i siebie samego zniszczyć, zszargać swoją godność, aby tylko jak najwięcej posiadać. I obrazem bodajże najlepszym człowieka chciwego jest ewangeliczna scena o głupim bogaczu, któremu świetnie obrodziło pole. Tenże sam ewangelista Łukasz stwierdza na samym początku, że człowiek ten bardzo był zamożny i właśnie jemu nadarzył się czas wielkiego zysku z powodu obfitych plonów ziemi. Tak opisuje tę sytuację. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie. Znowu ważne. Rozważał sam w sobie, a nie przed Bogiem. I cóż on rozważał, o czymże rozmyślał? Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić swoich zbiorów. I rzekł, tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję nowe, większe. I tam zgromadzę całe zboże i moje dobra i powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, który gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Drodzy moi, problemem bogacza było to, że nie miał gdzie pomieścić swoich dóbr. I taki styl myślenia cechuje tych ludzi bogatych, którzy nieustannie kombinują w swoich sercach, w jaki sposób zabezpieczyć na przyszłość posiadany kapitał. Nie umieją się zatrzymać, nie mają granicy. Z pewnością zwróciliśmy uwagę na ważny fakt, jakim jest to, że ten nasz bohater nie ma żadnej rodziny ani przyjaciół. Tak dzieje się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie. Nie ma rodziny ani przyjaciół. Z kimś takim jak ten skąpy bogacz nikt nie ma zamiaru żyć, bo to udręka, mordęga nieustanna. Ani krewni, ani przyjaciele nie pojawiają się w pobliżu tego człowieka, dla którego cel jest jeden. Bogactwo, jego nieustanne pomnażanie i korzystanie z niego. Wniosek podsumowujący wydany przez Boga jest miażdżący. Głupcze. Głupcze. Ów człowiek zbierał tylko dla siebie samego, nie myśląc w ogóle ani o Bogu, ani o bliźnim. I stwierdzenie Pana Boga jest jeszcze bardziej dosadne, głębsze. Bo ten chciwy bogacz nie ma komu przekazać swych dóbr. Jakże mocno w takim kontekście brzmi owo głupcze. I jeśli te dobra ktoś otrzyma, to spadkobiercy nie będzie łączyło z bogaczem nic z wyjątkiem pieniędzy. To bardzo ważna prawda wady chciwości, która robi wszystko, aby relacje międzyludzkie opierały się nie na miłości, nie na solidarności, nie na miłosierdziu, ale na pieniądzu. Tylko i wyłącznie. Mam zysk, mam przyjaciela. Nie mam zysku, to nie ma spotkań, rozmów czy działania. Kochani, pomyślmy nad naszym podejściem do pieniędzy i do bogactwa. Wielu z nas marzy o wielkiej wygranej, o posiadaniu luksusowego domu, super samochodu czy firmy, która przynosi obfite zyski. Kochani, zrobienie z nas takiego człowieka, jak ten ewangeliczny bogacz, nie jest korzystne dla nikogo. Pomyślmy o naszej zamożności w porównaniu do naszych rodziców. Prawie zawsze my, młodsi, jesteśmy dużo bogaci niż oni. Oczywiście mogą być przypadki odwrotne, ale globalnie rzecz ujmując, młodsze pokolenie więcej zarobi w życiu niż my. Teraz kolejna sprawa. Jakim dysponują kapitałem? I czy w tym moim kapitale są także inni ludzie? Krewni, rodzina, przyjaciele, czy jestem tylko sam? Nasz głupi bogacz, którego przykład dał nam święty Łukasz, nie miał żadnego bogactwa ludzkiego, tylko suchy majątek, ani jednego, jedynego przyjaciela, ani żony, ani dzieci, ani znajomych. Pieniądz, pieniądz i jeszcze raz pieniądz zawładnął jego myślami, słowami, całym życiem. A Bóg mówi wyraźnie, że jeżeli tak się stanie, to jest po prostu głupie. Złe korzystanie z bogactwa jest czczą głupotą. A czyż nie znamy takich ludzi, jak ten ewangeliczny bogacz? Znamy, na pewno znamy. Zatem baczmy, obyśmy sami nie wpadli w taką pułapkę tego labiryntu bogacenia się, tracąc przy tym kontakty z rodziną, z przyjaciółmi, a nade wszystko z Bogiem. Nieczystość. Obrazem człowieka zniewolonego duchem nieczystym są dwaj starcy z księgi Daniela z 13 rozdziału. Ludzie ci owładnięci duchem nieczystości zapomnieli o swoich obowiązkach sędziowania, a myśleli tylko o jednym, aby współżyć z piękną mężatką Zuzanną. Wszystko podporządkowali temu grzesznemu celowi. I na szczęście czystość Zuzanny oraz mądrość Daniela sprawiły, że niewinna mężatka została ocalona. Oni zaś zostali zniszczeni z powodu swojej żądzy nieczystej. I prorok Daniel opisał to w takich słowach. Dwaj starcy zatracili swój rozsądek i odwrócili swe oczy, zaniedbując spoglądania ku niebu i zapominając o sprawiedliwych sądach. Obaj zostali opanowani tym pożądaniem, ale ukrywali wzajemnie przed sobą tę udrękę. Wstydzili się bowiem przyznać do swego pożądania, by z nią obcować. Zaszantażowali Zuzannę, że jeśli z nimi nie zgrzeszy, to skażą ją na śmierć, gdyż na podstawie dwóch świadków, którymi właśnie oni byli, mogli zrobić z nią w sądzie, co tylko zechcą. Zuzanna broni swej czystości i wierności małżeńskiej i wybiera śmierć, a nie zdradę i grzech. Oddaje się w ręce Bożej opatrzności. I wiemy, że wkracza wtedy prorok Daniel, który osądza tychże dwóch starców zarażonych żądzą ducha nieczystości i zostają oni skazani na śmierć i wyrok wykonano. Żądza nieczystości w myśl tego opowiadania prowadzi człowieka, który jej uległ, do zagłady. Jak wiele takich przypadków znamy z naszych czasów, jak wiele małżeństw i rodzin rozpadło się przez nieczystość i niewierność, jak wiele łez dzieci, matek i ojców płynie przez dzieje człowieka wyciskanych przez ducha nieczystości. Kochani moi, Za żadne skarby nie możemy ulec jak ci dwaj starcy żądzy nieczystej, ale musimy zwyciężać pokusy nieczyste postawą świętości, modlitwy i wierności małżeńskiej. Dwaj starcy, jak to opisuje prorok Daniel, najpierw tylko niewinnie patrzyli na piękno młodej mężatki Zuzanny. A potem w ich sercu żądza współżycia z nią stawała się coraz mocniejsza. Z pewnością każdy i każda z nas wie, o czym tu mowa. Jeśli pozwolimy duchowi nieczystemu nawet na chwilowe zaproszenie do serca i do umysłu, on rozpalać będzie to serce żądzą, która popchnie nas do grzechu. Przez oko nieczyste wchodzi duch nieczystości do serca człowieka, a potem przeradza się w plan realizacji grzechu. W postawie starców mamy ukazany cały mechanizm działania ducha nieczystego, nieczystości w naszym sercu. I widać też straszliwe konsekwencje tej żądzy, jaką jest ostatecznie śmierć obu owładniętych nieczystością starców. I ważna jest także dopowiedź do całości tej naszej refleksji. Otóż zauważmy, że nie byli owładnięci tą żądzą młodzi mężczyźni, ale właśnie starcy. Bowiem duch nieczystości nie zostawia starszych ludzi w spokoju, a zatem każdy się musi mieć przed nim na baczności. On nie odpuszcza nikomu i nigdy. Wiemy to doskonale, że kusi nieraz mocniej, nieraz słabiej, ale zawsze do tego samego, aby nasycić żądzę nieczystości. Pomyślmy teraz nad naszą postawą czystości lub nieczystości, tu przed Panem Jezusem, w Najświętszym Sakramencie obecnym. I musimy jeszcze szczerze sobie w sercu powiedzieć, czy jest ono czyste, czy nieczyste. Wiemy, że nie tylko mężczyźni podlegają tej żądzy. Choć w opowiadaniu z księgi Daniela jest mowa tylko o dwóch nieczystych starcach, mężczyznach, to przykład żony Potifara, która pałała żądzą do Józefa Egipskiego, pokazuje, że kobiety też mają takie same pokusy nieczyste, jak i mężczyźni. I mówi o tym Księga Rodzaju w rozdziale 39. Nikt z nas nie jest wolny od pokus, ale pokusa niekoniecznie oznacza grzech. Dopiero gdy pokusie damy zielone światło, zniszczy nas, jak starców z opowiadania o Zuzannie. A zatem czy mamy czysty, czy nieczysty i pełen żądzy wzrok i spojrzenie na bliźnich? A może już snuję plan, aby realizować grzech nieczysty? A może już jestem w nałogu nieczystości, niewolnikiem ducha żądzy seksualnej? Jeśli się nie opamiętam, nie nawrócę, to mój los będzie taki sam jak los tych dwóch starców. Kochani, nie mamy wyboru. Musimy się zmienić, jeśli mamy w tej sferze problemy. I drodzy moi, choćbyśmy z tych rekolekcji niewiele zapamiętali i zrealizowali w przyszłości, to jednak o jednym nigdy nie zapomnijmy, a mianowicie, że łaska, której nam Bóg nigdy nie skąpi, pomoże nam opanować nasze ciała, umysły i serca. Abyśmy byli czyści i święci. I aby nie zniszczyła nas nasza chciwość i pycha. Co daj nam, Panie Boże. Amen.